Módlmy się za tych, którzy oddali swoje życie w obronie naszej ojczyzny. Módlmy się za wszystkich przeżywających 80. rocznicę akcji pod Arsenałem. W sposób szczególny za żołnierzy harcerskich batalionów Zośki, Parasola. Niech Bóg żyjącym błogosławi i otacza opieką, a zmarłych i poległych przyjmie do swojej światłości. Ciebie prosimy.
Ta uroczystość dzisiejsza, no, wzruszająca. Dla mnie przecież w 1958 roku z nieliczną grupą harcerzy z Krakowa uczestniczyliśmy w 1958 roku w marszu w murowaniu tablicy. Byłem zastępowym 33. krakowskiej drużyny harcerzy imieniem Janka Bednara, pseudo Rudy, a drużynowym naszym był porucznik Jan Rolewicz, który w nas wskrzesił tą ideę. Jako młodych chłopców wskrzesił tą ideę patriotyzmu, szarych szeregów i Armii Krajowej. Trochę mi się załamuje głos, przepraszam, momentami, że nie można przejść obok tych wszystkich wartości, tej daniny, no, krwi rzeczywiście młodych osób, którzy polegli. No, znamy wszyscy historię odbicia Janka Bernara, ale nie tylko, bo to była cała grupa więźniów przecież z Pawiaka, który, jak wszyscy wiemy, no, byli tam okrutnie torturowani przez Niemców. No, ta akcja i ta heroiczna odwaga, bo tak to trzeba powiedzieć, powinna być dalej, tak jak tu w tej chwili jest, przekazywana następnym pokoleniom. Żeby młodzi ludzie docenili tą walkę, ten heroizm, no i tą ideowość, którą mieli dzisiaj młodzi ludzie, Janek Bytnar, no, Zośka.
Tutaj widzimy zdjęcia, prawda, żołnierzy harcerzy.
Tak, no jest oczywiście Rudy, tak, czyli cel, można powiedzieć, akcji pod Arsenałem. Orsza, Zośka. Uczęszczam do Liceum Batorego, czyli do szkoły, do której wszyscy bohaterowie właśnie akcji pod Arsenałem też uczęszczali przed wojną. Tyle ludzi przychodzi, żeby upamiętnić wyczyn.
Czuwaj, duchu!
Ruskich druhowie, czuwaj!
Czuwaj! Równe w prawo!
Wiesław Paluszyński, harcmistrz, instruktor chówca Warszawa, Mokotów, gmina Szarych Szeregów. Chówiec był pierwszym środowiskiem harcerskim w Polsce, które zdobyło, bo to tak trzeba powiedzieć, i to z dużymi trudami, imię Szarych Szeregów. To był rok 1967. Wtedy mówienie o tym, że będziemy wychowywali harcerzy na wzorcach z Szarych Szeregów, czyli na żołnierzach Armii Krajowej, no, to była duża doza samozaparcia, że to się udało zrobić. Byliśmy pierwszą jednostką harcerską, która takie imię zdobyła. I to od 1967 roku jednym z głównych elementów była też pamięć o akcji na długiej, tak się to nazywało w czasie okupacji, akcji Meksyk. Miała kryptonim, w naszym przypadku nazywało się to Rajd Akcja Arsenał. Przybliżyć młodzieży to, co opisał Aleksander Kamiński w Kamieniach na Szaniec. Czyli harcerskie braterstwo. Był zresztą stałym gościem wśród instruktorów chówca i harcerzy.
Dotąd, dopóki jest pamięć o tym, to i są wzorce. Można powiedzieć, że oni wszyscy żyją w nas. Jacek Bartnicki, syn Witolda Bartnickiego, pseudonim Kadłubek, z batalionu Zośka.
To ten od kapelusza.
Tak, ponieważ kapeluszem zasygnalizował, że samochód więźniarka jedzie już tam w stronę Bielańskiej. Samochód, w którym byli więźniowie i między innymi Rudy.
23 marca, wtedy 23 roku, dostaliśmy stosunkowo wcześnie sygnał o aresztowaniu Janka Bytnara Rudego. Nieobecna w domu podczas aresztowania siostra Janka, Duśka, dostała wiadomość i od razu dała sygnał do Tadeusza Zawadzkiego, Zośki.
To mówi Orsza?
Tak. Wszystko z kaset pozgrywała.
Rudy zaraz po aresztowaniu został przewieziony na Pawiak. Ale najgorsze chwile przeżył właśnie tu, w gmachu gestapo w Alei Szucha.
natychmiast po informacji o aresztowaniu powstała sprawa decyzji co dalej. Otóż ta decyzja powstała najpierw na pewno w sercu przyjaciela Janka, to jest Zaśki, który od razu postanowił, trzeba odbić.
O, to jest Andrzej Wolski, Jur.
Słyszę głos, Mąka jest do odebrania. I już na drugiej
był
stronie
profesorem Uniwersytetu w
Bielańskiej widzę Zośkę, podbiegam do niego, zaraz będzie Rudy jechał.
To jest mój ojciec.
Zasygnalizować zbliżanie się więźniarki. Mówiłem się, że sygnalizujemy nie gwizdem, tylko czapkami.
Wreszcie widzę kapelusik kadłubka, kłania się bardzo nisko i prawie jednocześnie gwizdek do zaczęcia akcji.
Była godzina 17.30, gdy więźniarka gestapo skręciła z ulicy Bielańskiej w dół.
Tu są wszystkie wywiady z ojcem. Jeszcze wtedy to był telewizyjny Kurier Warszawski. Między innymi ma pani akcję pod Arsenałem. Na tej ścianie to jest tak, jak zachował to ojciec, bo tu był gabinet ojca. To tak zawsze wisiało. Tu jest krzyż harcerski z czasów powojennych ojca. Tu jest krzyż waleczny z powstania. A tu jest nieśmiertelnik z obozu jenieckiego.
Tutaj tata jest, w otoczeniu tak, młodych ludzi.
Tak, tak, bo opowiada właśnie.
Ja stałem mniej więcej na wysokości dzisiejszego tych ruin Banku Polskiego. Tam miał być jeszcze jeden, który z Placu Teatralnego miał mi sygnalizować ten samochód, ale on nie włączył się do akcji z niewiadomych przyczyn. W rezultacie ja zostałem z Kubą i to do dzisiaj pamiętam.
Ojciec zmarł w lipcu 2008 roku i jak pamiętam, to jeszcze w marcu na obchodach rocznicy pod Arsenałem jeszcze był, ale już na przykład w maju na rocznicy odbicia więźniów w Celestynowie już nie był, bo nie był w stanie przyjechać.
Był żołnierzem batalionu Zośka, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, pomagał w ratowaniu Rzymu. Witold Gnicki, pseudonim Wiktor Kadłubek, brał udział w akcji Szarych Szeregów pod Arsenałem, w czasie której odbito tron niemieckich Kabytnara.
Był bardzo skromny.
Za odwagę i patriotyzm został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznym i Krzyżem AK.
No. Wtedy warte przy trumnie pełnili żołnierze z Lublińca, z tej jednostki, która przejęła tradycję batalionu Zośka.
Jestem Igórz Stefani, jestem członkiem zarządu Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów Zośka Parasol, a jednocześnie byłem instruktorem chówca Warszawa Mokotów imienia Szarych Szeregów. W chorągwi warszawskiej, która nosiła imię bohaterów Warszawy, to był jedyny właściwie chówiec, który te tradycje raz, że szaroszeregowe, dwa, że również akowskie podtrzymywał i rzeczywiście te drużyny, które w chówcu działały, w większości miały imiona czy patronów związanych właśnie z działalnością Szarych Szeregów czy batalionów wywodzących się z grup szturmowych, popularnie mówiąc batalionów harcerskich, czyli Zośki i Parasola. Ja się wychowałem w drużynie od zuchów, można powiedzieć, przez szkole podstawowej, do której chodziłem. To była 156. Warszawska Drużyna Harcerska imienia Józefa Szczepańskiego, pseudonim Ziutek, czyli żołnierza Parasola, pieśniarza, poety batalionu Parasol. W większości osób kojarzy się głównie z tą słynną piosenką Płacyk Miklała. Dla mnie takim najbardziej wzruszającym to jest List do Matki. Ja w Polskę, mamo, tak wierzę i w świętość naszej sprawy. Dziś idę walczyć, matuś kochana. Nie płacz, nie trzeba, ciesz się jak ja. Serce mam w piersi rozkołatane, serce mi dziś tak cudnie gra. Bo to tak strasznie dobrze jest mieć stena w ręku i śmiać się śmierci prosto w twarz, a potem zmierzyć i prać bez lęku. Za kraj, za honor nasz. Dziś idę walczyć, mamo. Twój Ziutek. Który też jest mi szczególnie bliski, dlatego że znałem panią Matyldę, czyli mamę Ziutka. Zawsze przyjmowała mnie nienagannie ubrana i zawsze przyjmowała mnie w pantoflach, nawet w domu. Nigdy nie przyjęła mnie w kapciach. Zawsze była, więc to też taki sznyt przedwojennej pani domu. Pani Matylda zawsze podawała herbatę w filiżankach. Głównie rozmawialiśmy rzeczywiście o Ziutku i ja też myślę, że przez to też ten Ziutek gdzieś tam jest mi taki bardzo bliski. I kochanemu Remigiuszowi Stefanii z Otomańskich Matylda Szczepańska, mama Ziutka. 3 sierpień 1995. Pamiętam, że jak był pogrzeb pani Matyldy, to praktycznie cały czas jakoś sobie powtarzałem wiersz Ziutka, ten list do matki. Bo tak mi się wydawało, że jej się to też należy. Ziutek napisał ten wiersz na święta 43 roku. No, przewidział w nim swoją śmierć. I to jest takie memento, takie pożegnanie. Pamiętam, że jak już staliśmy przy grobie i tam panią Matyldę żegnało, to cały czas mi przez głowę ten list do matki się przewijał. Dziś idę walczyć, mamo. Nie płacz, nie trzeba. Ciesz się jak ja. Serce mam w piersi rozkołatane. Serce mi w piersi tak cudnie gra. Bo to tak strasznie dobrze jest mieć stena w ręku i śmiać się śmierci prosto w twarz, a potem zmierzyć i prać bez lęku za kraj, za honor nasz. Czyli jeśli przychodził do nas instruktor harcerski, który wywodził się z szarych szeregów i mówił nam, jak oni żyli, jak należy żyć, no to zostaje jednak gdzieś tam i w sercu, i w głowie. I Gawędę wygłasza Orsza, czyli naczelnik szarych szeregów, i mówi do ciebie tak naprawdę. No tego się nie da jakby wymazać. Oni przychodzili na kominki, opowiadali nam o tym i też przekaz jakby, to przejęcie pałeczki, bo tak to należy nazwać.
Im zabrano z życia 6 lat. W 1939 roku ojciec miał 14 lat. Nie dość, że chodzili do szkoły, tej normalnej takiej, która była legalna, to jeszcze każdy miał komplety na dodatek, prawda? A jeszcze oprócz tego, że były te dwie szkoły, to jeszcze no, były te uczestnictwo w akcji. No, chociażby to nie były tylko te duże jak Arsenał, ale to były te mniejsze takie jak osłona na przykład jakichś tam zebrań, bo to też o tym ojciec opowiadał. I musieli jakoś sobie z tym wszystkim poradzić. I dawali radę, że tak powiem, skrzyknęli się z drużyny harcerskiej. To jeszcze wtedy nie była taka konspiracja, to był tak zwany ten mały sabotaż, rysowanie na przykład kotwicy na murze. I z tego, co ojciec opowiadał, to do malowania używało się tak zwanej, teraz już pewno tego nie ma, ale to się nazywało przed wojną farba asfaltowa, do malowania maszyn rolniczych. Pięknie się wgryzała w tynk i było trudno zmyć. Malowało się na urzędach. Tam, gdzie odpowiadali za to Niemcy, było trudniej namalować, ale i, że tak powiem, bardziej ryzykowne, ale sprawiało więcej satysfakcji. Dopiero potem to zaczynało, że tak powiem, wchodzić w struktury bardziej wojskowe takie. W 1943 roku już, że tak powiem, przekształcono to w grupy szturmowe. Ciekawostką w tym wszystkim było, że każdy sobie dopisywał lata, żeby móc być. I ojciec sobie dodał rok, czyli był urodzony w 25, ale jeszcze na przykład w niektórych publikacjach, między innymi o Arsenale pana Kamińskiego, że rok 24.
Dla wielu pokoleń była taką rzeczywiście no, nie tylko obowiązkową lekturą, ale jakimś tam też formą pewnego rodzaju przewodnika, prawda? Bo to jest książka mówiąca o tym, co najważniejsze w harcerstwie, czyli o przyjaźni, braterstwie, odpowiedzialności i nawet do ofiary życia. Biorąc też pod uwagę to, że nie tylko ryzykowali życiem codziennie, natomiast potrafili za przyjaciela, za kolegę to życie postawić na szali.
Alek otwiera tył więźniarki. Ukazuje się wypełzający na czworakach Rudy. Jest! Jest! Jest Rudy! Skrzyżowanie ulic przed arsenałem jest puste. Puściuteńkie. Wszędzie cisza. Tylko w powietrzu unosi się jeszcze zapach prochu. Jasnym płomieniem dopala się auto więzienne. Na jezdni leżą trupy 5 gestapowców, a na tę scenę bitewną jednego z najsławniejszych wyczynów Polski podziemnej patrzą prastare mury arsenału.
Jaś był ode mnie starszy prawie 4 lata. Był dla mnie bardzo dobrym bratem. On się bardzo dobrze uczył, był pierwszym uczniem. Pamiętam, że na wywiadówkę Jasia, mama jak szła, to była jakaś taka wyprostowana. Naszym jakimś takim promykiem w domu była babcia Katarzyna, staruszeczka. Jaś był ciągle przy babci. Bardzo często babcię odprowadzał na mszę do kościoła. Był niesamowicie porządny, systematyczny i punktualny. Widziałam, że działa i działa w jakichś bardzo poważnych sprawach. Ciągłe były tutaj spotkania. U nas odbywały się tajne komplety. Bardzo byłam dumna, że dopuścił mnie do małego sabotażu.
Też przez to, że pewne rzeczy zostały w książce czy niedopowiedziane, czy zostały przedstawione w sposób, jaki wydawało się wtedy, że tak było. Powielone to zostało w filmie. Mam na myśli tu historię na przykład Henryka Ostrowskiego, Henka, który został aresztowany ze swoją świeżo poślubioną żoną Walentyną, zresztą też drużynową drużyny harcerskiej na Pradze i swoim przyjacielem z harcerstwa, z którym działał, z instruktorem zuchowym, Stanisławem Ciszewskim. Natomiast Heniek został przedstawiony w pierwszym wydaniu Kamieni na Szaniec jako ta osoba, która Rudego wydała. Nigdy to nie zostało sprostowane, mimo że mamy 80. rocznicę akcji Arsenał. Ta słynna historia z tym enigmatycznym, powiedzmy, kolegą Henka, który zostaje aresztowany i wydaje skrytkę w taborecie, stała się taką jakby no, przekleństwem, które spowodowało, że to piętno zdrajcy do Henka przylgnęło. I to też od wielu lat już jest, szczególnie przez pana profesora Grzegorza Nowika, dementowane, wyjaśniane. Taki element, który gdzieś tam nad tą no, wspaniałą akcją ciąży. Powinno to zostać jednoznacznie powiedziane, że aresztowanie Henka było jego żony i Cichego, czyli drugiego instruktora Chówca Praskiego, było efektem zdrady. Heniek został wsypany przez swojego byłego przybocznego z okresu działalności harcerskiej, który go wydał. W tej chwili już też wiemy, że aresztowanie Rudego było najprawdopodobniej efektem działania innego konfidenta de Gestapo, chłopaka, który wywodził się z kolei z 42. Lotniczej Warszawskiej Drużyny Harcerskiej. Znał pseudonimy niektórych osób, zresztą o to pytano Henka w śledztwie, bo padał pseudonim Kołczana, czyli drużynowego tego zdrajcy, Eugeniusza Kechera. Padał pseudonim Orszy, czyli Stefan. Pytano o Tadeusza, pytało no, o Janka, czyli właśnie o Rudego. Niemcy zresztą w momencie konfrontacji to wszystko, co mieli wcześniej, przedstawili jako zeznania Henka Rudemu, czyli żeby złamać Rudego, że tak jakby to Heniek rzeczywiście sypnął. Tam Heniek, czyli on tam występował pod pseudonimem Antek, no został przekazany jako ten, który sypnął. Natomiast w późniejszych wydaniach już tej tezy nie stawiano, ale nie zostało to jednoznacznie sprostowane. Czyli tutaj też jest jakby ten grzech zaniechania, Może to też jest kwestia, że z punktu widzenia jakby narracji, tu istotniejsze dla niego była ta więź między harcerzami, ten czynnik braterstwa, to, że Zośka postawił wszystko na szale tego, żeby odbić swojego przyjaciela, łącznie z życiem swoim i kolegów. Też trzeba o tym pamiętać, że planując odbicie Rudego, nie brano w ogóle pod uwagi tego, czy Wheniek będzie w więźniarce i w ogóle nie brano pod uwagi tego, że będziemy odbijać Wheńka z Rudym. No tak, tak było, no, to były bardzo trudne czasy. Te akcje odbicia też wiązały się, czy próby odbicia, czy jakiekolwiek akcje dywersyjne wiązały się też z reakcją okupanta, czyli no, kończyło się to na ogół rozstrzeliwaniem. Tak zresztą się w przypadku akcji pod Arsenałem, zresztą też no, Niemcy dokonali egzekucji odwetowej. Kolejnym jakby elementem, o którym się mało mówi, czy nie mówi, to jest kwestia samego jakby odbicia. Tego, że w trakcie walki jedna z więźniarek została podczas wymiany ognia zabita, zginęła. Tutaj taki no, ogromnie tragiczny przypadek, mianowicie była to ciotka Tadeusza Zawadzkiego Zośki, Halina Siemieńska. Natomiast jeszcze jest jedna historia, która gdzieś tam też mi od wielu lat chodzi po głowie. W filmie jest to pokazane, w książce jakby mniej się temu poświęca uwagi. Aresztowanie Huberta Lęka, czyli jednego z żołnierzy sekcji Granaty, sekcji, którą dowodził Alek Dawidowski. W momencie odwrotu tam była tego typu sytuacja, że oni się wycofywali długą. I on się wysforował troszkę do przodu. W ferworze walki to spowodowało to, że nie zauważono jakby tego, że Hubert zniknął. Natomiast w trakcie już w tym samym czasie pojawia się tam Volksdeutsch niemiecki, właściciel restauracji, współpracownik służby bezpieczeństwa i aresztuje, wyciąga broń i bezbronnego w tym momencie. Aresztuje tego chłopaka, Huberta Lęka i go przetrzymuje do momentu, kiedy na miejscu akcji na długiej pojawia się gestapo. Tu przechodzi no, nie mniej brutalne śledztwo jak obaj jego poprzednicy, czyli obaj chówcowi. I został osadzony na Pawiaku po wykonaniu wyroku na jednym z oprawców czyli na Szulcu 6 maja, zresztą nomen omen w urodziny Rudego. Niemcy też w ramach odwetu rozstrzelali ponad 90 więźniów Pawiaka, w tym również Huberta Lęka. Tam zresztą zostało w tej egzekucji rozstrzelanych kilku oficerów wachlarza. Też ta postać Huberta gdzieś tam no, troszkę zniknęła. Też tu komitet stara się tych ludzi gdzieś tam z tego cienia wyciągnąć. Piękna idea, która przyświeca tym przypominaniom, jest odsłonięcie czy tablicy poświęconej właśnie Heniowi, czyli Henrykowi Ostrowskiemu, jego żonie Wali i Stanisławowi Ciszewskiemu w miejscu, gdzie małżeństwo Ostrowskich zostało aresztowane. To jest z kolei inicjatywa środowiska i drużyny 22. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej, z której Heniek się wywodził. I też w 80. rocznicę aresztowania zawiśnie tablica na długiej 27, przypominająca postać Huberta Lęka. Także planujemy takie uroczyste odsłonięcie 7 maja w rocznicę jego śmierci. I jest jeszcze bardzo ważne, znamienne zdanie, które wypowiedział po latach pan Dyczkowski, Laudański z batalionu Zośka. Właśnie w kontekście Henryka Ostrowskiego. Powiedział, gdyby Heniek sypnął, nie byłoby chorągwi warszawskiej, nie byłoby grup szturmowych, nie byłoby batalionu Zośka. Myślę, że to jest najlepsza laurka, jaką można wystawić człowiekowi, który się nie złamał mimo wszystko.